Szanowni Państwo, wznawiamy obrady po przerwie. Kolejny punkt to jest plan pracy komisji na 2017 rok. Dzisiaj Państwo otrzymali propozycję. Chciałbym omówić tutaj proponowane tematy i zaproponować też jedną zmianę. W styczniu chciałbym, czy proponujemy, aby zająć się analizą harmonogramów naboru wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na 2017 rok wraz z rozpoznaniem kwestii czy wskazaniem, w jakich naborach ewentualnie gmina mogłaby ubiegać się o dofinansowanie. Drugi temat to jest współpraca z miastami partnerskimi. Czy do tego, do stycznia są jakieś uwagi? Nie widzę. W takim bądź razie w lutym budżet partycypacyjny na 2018 rok i realizacja wniosków za czwarty kwartał 2016 roku. Tutaj naczelnikiem wiodącym będzie pan Przemysław Major. Czy do tego punktu są jakieś uwagi? Nie widzę. W marcu aplikowanie środki zewnętrzne, żeby nie dublować tego tematu z pierwszym, ze styczniem i ten temat tutaj już połączyć, faktycznie go zrealizować tylko i wyłącznie tak kompleksowo w ramach tego miesiąca pierwszego, w którym będziemy dyskutować na ten temat. Proponuję, żeby zrezygnować z tego tematu i wprowadzić nowy temat związany z analizą kosztów bieżących w gminie Bieruń. Mam tutaj na myśli kwestię związaną koszty bieżące funkcjonowania gminy. Przykład arboretum, mini arboretum, kwota 80 tysięcy złotych. Czy faktycznie nie ma więcej takich dziedzin czy działów w gminie, w których moglibyśmy spróbować, aby te środki zaoszczędzić w jakiś sposób. I taka jest propozycja, aby wprowadzić taki temat, aby się zastanowić nad tym, czy na przykład wiele razy tutaj radni zwracali uwagę, że można byłoby zatrudnić jakiegoś pracownika, który by wykonywał tego typu zadania i być może by to było tańsze takie utrzymanie czy bieżące funkcjonowanie niż zlecanie tego za każdym razem na zewnątrz. Jest taka propozycja. Czy Państwo mają jakieś uwagi do takiego tematu? Nie widzę. W kwietniu rozwój przedsiębiorczości. Czy Państwo tutaj macie jakieś zastrzeżenia? Nie.
Można?
Pan radny Edward Andrzejczuk.
Dziękuję. Czy pan przewodniczący mógłby ten temat rozwinąć, jak on sobie to wyobrażał? Ja na przykład, gdybym taki temat dyskutował, to bym chętnie zaprosił delegację przedsiębiorców, czy nawet z nimi się gdzieś spotkał w sposób wyjazdowy i wrócić tu przedyskutować. No, technika jest do ustalenia, ale wydaje mi się, że ten temat jest jak najbardziej wskazany, ale powinien być zrobiony wspólnie z przedsiębiorcami. Dziękuję. Co pan na to?
Panie radny, no kwestia jest na razie ogólna. Określenie, że chcielibyśmy się tym tematem zająć na promocji, na spotkaniu, porozmawiajmy o Bieruniu, wyszła kwestia, że ten rozwój przedsiębiorczości można byłoby tutaj w sposób bardziej efektywny realizować na naszym terenie. Przed samą komisją proponuję, żeby pan albo nawet teraz zaproponował pewne rozwiązania, które jak będziemy przygotowywać materiały, uwzględnić w pracach i wtedy myślę, że będziemy mogli w jakiś sposób prawidłowo przygotować, czy najbardziej efektywnie.
Proponuję punkt zachować, a jeśli pan przewodniczący pozwoli, to przy okazji styczniowej komisji po prostu ja coś zaproponujesz konkretnego.
Bardzo dziękuję, jak najbardziej. W maju to analiza i opinia w sprawie wykonania budżetu za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i realizacja wniosków za pierwszy kwartał 2017 rok. Tu myślę, że dużego pola manewru nie mamy, jeżeli chodzi o tę tematykę. Kolejna kwestia, czerwiec, strategia promocji miasta. rozpoczęliśmy pracę nad tą strategią. Wtedy już będziemy mieli projekt takiej strategii. Pan przedstawi zapewne założenia tej strategii i będziemy mogli, panie naczelniku, już rozumiem, że wtedy będziemy mogli akceptować tą strategię, że to jest ten moment, kiedy ona powinna już być gotowa i będzie mogła być przyjęta przez Radę Miejską.
Tak, będziemy Państwu chcieli przedstawić projekt strategii, żeby na jego temat na jej temat podyskutować, wnieść ewentualne uwagi Państwa, spostrzeżenia i potem, żeby przygotować już ostateczny projekt uchwały.
W lipcu przerwa wakacyjna w każdej komisji oraz w czasie sesji Rady jest proponowana, aby to był właśnie miesiąc lipiec, przerwa wakacyjna. Sierpień, finansowanie kanalizacji sanitarnej w mieście, realizacja wniosków za drugi kwartał 2017 roku. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do tego tematu? Wrzesień, wykonanie budżetu miasta za pierwsze półrocze. Nie widzę tutaj uwag. Październik, nakłady na realizację polityki prorodzinnej, mieszkaniowej, szeroki temat. Listopad, podatki, opłaty lokalne, realizacja wniosków za trzeci kwartał. Podatki to jest stała pozycja w naszym tematyce spotkań komisji. Tutaj nie ma możliwości jakichkolwiek zmian. Grudzień, również opiniowanie w sprawie projektu budżetu miasta na 2018 rok oraz wieloletniej prognozy i plan pracy komisji na 2018 rok. Jedynie co chciałbym tutaj zaproponować, aby ta komisja nie odbyła się 14 grudnia, tylko w tym samym tygodniu, co sesja Rady. Wydaje mi się, że to pozwoli panu burmistrzowi lepiej określić wnioski i wykonanie, czy są możliwe, bo później z dnia na dzień to powoduje, że może to rodzić pewne trudności. Patrzę teraz jeszcze na... W grudniu, czyli to nie byłby 14 grudzień, tylko 19 grudnia.
Nie, mamy już tutaj sprzeczność z naszą uchwałą w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej miasta Bierunia. Paragraf pierwszy. Komisja Rady po otrzymaniu projektu budżetu od przewodniczącego Rady w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowaną sesją Rady Miejskiej. Czyli 7 dni jest rzeczą świętą, musimy zachować.
No dobrze, a 29 jest.
Zrobilibyśmy przez święta. 2000.
To jest 7 dni.
No przez święta.
No mało płatne.
To, czyli termin jest zachowany, panie przewodniczący. Taka jest propozycja.
Co? 19
grudnia. Szanowni Państwo, w takim razie poddaję pod głosowanie może tą datę, żeby to będzie już nie przedłużając dyskusji w tym temacie. Pani Natalia Grossman.
Znaczy, ja myślę, że tutaj bardzo dużo zależy, jeżeli chodzi o termin, moim zdaniem, od urzędników odpowiedzialnych za przygotowanie budżetu, wyliczenie poszczególnych zadań, wniosków, które my zgłosimy, więc tu musi być odpowiedni czas na taką rzetelną analizę i przygotowanie potem ich na przyszłoroczny budżet, więc ja myślę, że tu powinniśmy się zdać na pana burmistrza, panią skarbnik, bo myślę, że nam jako radnym to nie robi dużej różnicy, w którym dniu się spotkamy, a to musi być na tyle czasu, żeby urząd miał możliwość profesjonalnego przygotowania się.
Pan burmistrz chciał tutaj odnieść się.
Państwo, ja bym proponował zostawić jeden ten termin 14, dlatego że rzeczywiście, zobaczcie, jak będzie 19, to pozostanie tam dwa, może trzy dni przed świętami tylko. Potem 25, 6 to są święta, a 28 już sesja. Także zostanie bardzo mało na spięcie budżetu tak naprawdę. To lepiej, żeby tego czasu było mniej przed komisją na doprecyzowanie wniosków, a myślę, że to doświadczenie tego roczne też dla Państwa będzie pouczające, żeby te wnioski, które są zgłaszane na komisjach branżowych, żeby one jednak były na tyle precyzyjne, żeby potem nie trzeba było oczekiwać, że one będą doprecyzowane pomiędzy komisjami a Komisją Finansów, tylko żeby już precyzyjne co do kwot się pojawiały.
Rozumiem. Jeżeli w temacie terminu, to ja wycofuję tą datę, więc myślę, że dyskusja jest bezprzedmiotowa, jeżeli chodzi o tą datę. Jeżeli pan Proszę.
Ja myślę, że tak, bo jak już pan wywołał, to nie może pan tak szybko przerwać, panie przewodniczący. Ja widzę dwie możliwości. Jedna ta, która jest i można tak pozostać i tak jak w tym roku, żeśmy procedowali, a drugie rozwiązanie, które było w poprzednich latach, kiedy sesja budżetowa była przed świętami, ale wtedy wszystkie komisje były na początku miesiąca. I to też działało, także tylko jakby takie dwa warianty brałbym pod uwagę ewentualnie, ale to wtedy trzeba wszystko byłoby
pan
przestawić.
Pan przewodniczący Rady.
Jak najbardziej, przy czym przypomnę, że przed naszymi zmianami w uchwale dotyczącej trybu pracy my mieliśmy sztywno napisane, do kiedy miała się odbyć Komisja Finansów i tam była data. Natomiast naszymi zmianami wprowadziliśmy ten termin 7 dni. Jak najbardziej, wynikiem decyzji odnośnie sesji budżetowej w przyszłym roku konieczne będzie przesunięcie pozostałych sesji wcześniej. Przepraszam, komisji. Wydaje mi się, że to jest możliwe.
Panie przewodniczący, proszę jeszcze przypomnieć, rozumiem, że teraz tych planów pracy poszczególnych komisji już nie będziemy głosować na sesji Rady.
Nie, nie mamy takiego obowiązku, będziemy głosować tylko plan pracy Rady. No, wynika to z tego, że łatwiej będzie wprowadzać pewne zmiany, na komisjach nie będzie powodowało konieczności głosowania na sesji, tylko komisja i jej członkowie będą decydowali o pewnych
zmianach. Czyli reasumując, dzisiaj musielibyśmy podjąć już decyzję co do tego terminu, no bo później będzie trudno o zmiany ewentualnie.
Właśnie będzie.
Państwo w każdej chwili jako komisję możecie zmienić, czy temat, czy datę.
Dokładnie. Zostaje tylko, panie przewodniczący, sztywna data sesji 28.
To czyli propozycja jest taka, żeby pozostać przy tej dacie, która jest, a ewentualnie w trakcie roku, jeżeli uznamy za stosowne, to będziemy próbować przesunąć te terminy. Dobrze, w takim bądź razie, szanowni państwo, w proponowanym kształcie ze zmianą w miesiącu marcu, czyli te bieżące koszty związane z funkcjonowaniem gminy, i chciałbym poddać pod głosowanie przyjęcie takiego planu pracy komisji. Czy kto z państwa jest za przyjęciem planu w przedstawionym kształcie? Jednogłośnie dziękuję bardzo. Przechodzimy w takim bądź razie do kolejnego punktu. Opiniowanie uchwał. Pan naczelnik Przemysław Major już w oczekiwaniu na sprawie i zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bieruń. Panie naczelniku, proszę o wprowadzenie do projektu uchwały.
Szanowni państwo, zadaniem tej uchwały jest określenie i usystematyzowanie sposobu i form prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bieruń. Tak się składa, że my w gminie Bieruń nie mamy uchwały generalnej mówiącej o konsultacjach. Były wnioski organizacji pozarządowych, były wnioski zgłaszane na różnego rodzaju spotkaniach. Także ten projekt uchwały jest wynikiem otrzymanego, może nie wynikiem, ale został przygotowany także w związku z otrzymaniem przez gminę grantu na prowadzenie konsultacji społecznych, o co padły tutaj dzisiaj pytania pana przewodniczącego miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pokrótce przedstawię projekt uchwały. Projekt w swoim załączniku określa nam zasady i tryb prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bieruń. W paragrafie pierwszym mamy przedstawiony słownik, w paragrafie drugim cele konsultacji, przedmiot, co może być przedmiotem konsultacji, i tutaj mamy takie dwa aspekty podstawowe. Pierwsze to konsultacje, które gmina musi prowadzić, a wynikające z ustaw, i drugie w innych ważnych sprawach dla gminy, szczególnie jeśli dotyczy to strategii rozwoju gminy, planów i programów w dziedzinach obejmujących zadania gminy. Zasięg konsultacji to obszar całej gminy lub wyznaczona jej część. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są osoby zamieszkujące na terenie gminy Bieruń, zainteresowane przedmiotem konsultacji, czyli wszyscy mieszkańcy gminy. Co ważne, chcemy, żeby konsultacje, czy w projekcie uchwały przewidujemy, żeby konsultacje przeprowadzać nieanonimowo, żeby osoby biorące udział podawały swoje imię i nazwisko. Taki przykład, przeprowadzaliśmy konsultacje społeczne ze Związku Metropolitalnego, gdzie tylko mieszkańcy, którzy brali udział, podawali swoje imię i nazwisko, żeby po prostu wiedzieć, czy dana osoba jest mieszkańcem gminy. Nie wymagamy adresu zamieszkania, natomiast ta nieanonimowość ma też powodować to, że osoba, która bierze udział w konsultacjach, no bierze jakąś odpowiedzialność za udział i za wyrażenie swojej opinii. Projekt uchwały został przygotowany także na podstawie tak zwanych 7 zasad konsultacji społecznych. 7 zasad konsultacji społecznych to są wytyczne ministerstwa, obecnie Ministerstwa Administracji, wcześniej to było Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, które w ramach takiego programu partycypacji obywatelskiej w administracji państwowej wypracowano właśnie 7 zasad konsultacji i na jakich zasadach powinny być opierane. Rozdział drugi szczegółowo omawia zasady przeprowadzania konsultacji społecznych. Po pierwsze, określa wnioskodawców, kto może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych. Paragraf 4, ustęp 2 wymienia te kategorie, te grupy. To po pierwsze grupa mieszkańców gminy w liczbie co najmniej 50 osób, organizacje pozarządowe w liczbie co najmniej 3, w sprawach dotyczących prowadzonej przez nie działalności statutowej, radni w liczbie co najmniej 5 osób i burmistrz miasta. W paragrafie 4 w ustępie 5 określamy, co powinien zawierać wniosek i jaki powinien być jego zakres, czyli że przynajmniej powinien zawierać następujące propozycje: przedmiot konsultacji, wskazanie inicjatora, uzasadnienie celowości, informacje o proponowanym zasięgu konsultacji, sugerowany termin przeprowadzenia konsultacji, formy i informacje o sposobie dostępu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych rozpatruje burmistrz, uwzględniając wagę przedmiotu konsultacji, koszt przeprowadzenia konsultacji, formy przeprowadzenia i inne przesłanki ważne z punktu danego przedmiotu konsultacji. Procedurę konsultacji wstrzymałby burmistrz w drodze zarządzenia. W paragrafie 5 ustęp 2 zostało określone, co w tym zarządzeniu musiało być zawarte. W zarządzeniu także byłaby zawarta informacja o formach, w jakich konsultacje byłyby przeprowadzane. Tutaj mamy wymienionych 6 możliwości prowadzenia konsultacji społecznych. 7, ustęp 7, czy punkt 7, paragrafu 6, ustęp 2. Tutaj nam nie zamyka katalogu, ponieważ formy są różne, natomiast w zależności od tematu byłyby odpowiednie wybierane. Paragraf 7, ustęp 1 i 2 określa sposoby zawiadomienia o konsultacjach społecznych i paragraf 9 w przepisach końcowych mówi nam o tym, w jaki sposób należy poinformować mieszkańców o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym temacie. Pan radny Henryk Mazgaj.
Dziękuję. Panie przewodniczący, panie naczelniku, ja nie rozumiem punktu, zasada przeprowadzenia konsultacji, paragraf 4, podpunkt 2. Organizacje pozarządowe w liczbie co najmniej 3 w sprawach dotyczących prowadzonej przez nie działalności statutowej. Czyli ja to rozumiem, że musiały być 3 organizacje, które prowadzą taką samą działalność statutową. Bo jeżeli będą 2, to już nie będą mogły. Nie wiem, czy mamy w gminie 3 takie. No, co to mamy?
Takie same.
Z praktyki w współpracy z organizacjami pozarządowymi, no tak się składa, szanowni państwo, że spokojnie myślę, że tutaj znajdą się organizacje, które mają podobne zakresy działalności określone w statucie, ponieważ praktyka funkcjonowania organizacji pozarządowych wskazuje na to, że mają bardzo szeroki katalog zadań, obszarów, które mogliby współpracować. Natomiast tą liczbę 3 zaproponowaliśmy ze względu na to, że jak analizowaliśmy współpracę organizacji pozarządowych i ich jakieś wspólne wystąpienia, no to to zawsze jest więcej niż trzy organizacje, które wspólnie coś organizują. I też, szanowni państwo, też musicie wiedzieć, że mamy uchwałę o konsultacjach aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi z 2010 roku, która tutaj organizacjom też pozwala na uczestniczenie w konsultacjach tych aktów prawa, które dotyczą ich działalności statutowej w sposób indywidualny. Natomiast to jest uchwała, która mówi nam generalnie przede wszystkim o konsultacjach z mieszkańcami. Zastanawiałem się, też rozmawiając z praktykami, czy w tej uchwale, która mówi o zasadach konsultacji z mieszkańcami, wprowadzać organizacje pozarządowe, bo są takie uchwały, które nie wprowadzają organizacji pozarządowych, ponieważ uchwała nasza z 2010 roku na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie daje im możliwość konsultowania w innym trybie. Jednak zdecydowaliśmy tutaj, żeby w tym projekcie przedstawić, czy zaproponować, aby organizacje pozarządowe były jedną z grup wnioskodawców, ale żeby to nie była jedna organizacja, tylko przynajmniej trzy. To ta liczba wyszła po prostu z praktyki, jak obserwujemy współpracę organizacji pozarządowych na terenie Bierunia.
No ale dlaczego trzy? No, my się wydaje, że w tym momencie to utrudniamy te konsultacje. No, czy musi być określona liczba? Czy to jest nam to potrzebne? My jesteśmy miejscowością nie na tyle dużą, żeby tu działało powiedzmy kilkanaście czy kilkadziesiąt podobnych organizacji. Czy nie wiem, czy jest potrzebna ta liczba 3? Czy nie wystarczy bez tej liczby organizacje pozarządowe?
Pan burmistrz chciał tutaj odpowiedzieć na to pytanie.
Proszę państwa, no muszą jakieś limity być wprowadzone, dlatego że za chwileczkę można sparaliżować normalne funkcjonowanie gminy, dlatego że każdy, któremu tylko coś przyjdzie do głowy, będzie chciał, żeby konsultować to w określonym trybie i tak dalej. Natomiast, no tak jak pan Przemysław powiedział, no wyobraźmy sobie, jakie to mogą być obszary sport. To co, mało mamy klubów sportowych czy organizacji, które mają sport? Nie mało. Sprawy społeczne. To jest tak szeroka rzecz, tak szerokie pojęcie, że się tam mieści prawie że wszystko. Kultura. Następnie co najmniej kilka, jak nie kilkanaście organizacji na terenie Bierunia tego typu jest. Trudno sobie wyobrazić zagadnienie, które nie byłoby objęte przez grupę co najmniej kilku organizacji na terenie miasta. Raczej nie mamy organizacji, które są wyspecjalizowane tylko i wyłącznie w bardzo wąskiej działalności.
Przykładowo zagrożenie powodziowe jest takim specyficznym.
Działanie na rzecz mieszkańców znajduje się w statucie większości organizacji i jeżeli będzie nawet działanie powodziowe, to ich nikt nie będzie wymagał, żeby wprost w statucie było wpisane działanie powodziowe. Tylko wystarczy działanie na rzecz mieszkańców.
Następny w kolejce był pan Marcin Nyga, a następnie pan radny Edward Andrzejczuk.
Odnosząc się do tej dyskusji, ja tutaj miałem też wątpliwości, ale nie chodziło mi tu o tą liczbę trzech stowarzyszeń, ale właśnie bardziej o tą działalność. Na przykład, że może się pojawić taka sytuacja, że jakieś stowarzyszenie z jakimś specyficznym problemem przystępuje, a na przykład popierają go w tym dwa stowarzyszenia, które jakby nie mają tego w swoim statucie, ale no, po wysłuchaniu tutaj opinii pana naczelnika i pana burmistrza, że jednak ten wachlarz w statutach poszczególnych organizacji pozarządowych jest na tyle szeroki, to myślę, że tutaj zagrożenia nie będzie. Natomiast co mnie zastanawia, bo tak, z jednej strony dajemy pewne narzędzie do konsultacji, ale z drugiej strony, jak nie wiem, chociażby z doświadczenia zapytań w trybie informacji publicznej, można się spodziewać, że jeżeli ktoś będzie miał oryginalny pomysł, to będzie chciał co chwilę coś konsultować i rzeczywiście tych rzeczy będzie do urzędu wiele wpływało. I ja na przykład uważam, że grupa mieszkańców 50 osób to jest za mało. Ja bym dał 100 osób. Dlaczego? Jak patrzymy na różne wnioski w różnych takich drobnych sprawach, bardzo lokalnych, tam jakieś dziury w drodze czy coś, bez problemu mamy taką liczbę mieszkańców, a nawet większą. To jest patrząc z jednej strony, ale z drugiej strony jak Państwo widzicie, czyli mogą mieszkańcy zgłaszać, organizacje pozarządowe, radni i burmistrz. Ale no wiadomo, ktoś musi o tym decydować, ale w zasadzie burmistrz ma takie narzędzia dalej opisane, że no generalnie jeżeli uzna tutaj wedle tych punktów, że to tam nie ma takiej wagi czy coś, to może, że tak powiem, te wnioski rozpatrywać odmownie. Ja cały czas patrzę na tego typu dokumenty niepersonalnie, więc jak myślę burmistrz, to myślę o instytucji, a nie o konkretnej osobie i wiem, że to prawo tworzymy na przyszłość. I pytanie do pana naczelnika, bo pewno przygotowując ten projekt analizowaliście rozwiązania w różnych gminach, czy nie byłoby zasadne stworzyć, bo tak, no burmistrz jako ten czwarty to zawsze sobie, że tak powiem, te konsultacje klepnie. Natomiast te, jeżeli chodzi o mieszkańców, organizacje czy radnych, no to oni muszą liczyć na pozytywną decyzję burmistrza, prawda? I teraz pytanie, czy nie pojawia się coś takiego jak taki mechanizm odwoławczy, gdzie na przykład jednak w momencie odrzucenia przez burmistrza uznania za niezasadne, jeszcze na przykład ta grupa mieszkańców ma możliwość odwołania, no nie wiem, na przykład do Rady Miejskiej. Czy coś takiego w ogóle jest praktykowane?
Bardzo dobre pytanie, ale przyznam szczerze, że wszystkie uchwały, które przejrzałem, nie tylko z terenu województwa śląskiego, ale też różnego rodzaju podręczniki, gdzie pokazywały dobre przykłady, z takim rozwiązaniem się nie spotkałem, żeby było coś na zasadzie organu drugiej instancji bądź gremium, które by rozpatrywało. Natomiast jest taki zamiennik w gminach, w których funkcjonuje Rada Pożytku Publicznego, jako ciało doradcze dla burmistrza do spraw organizacji pozarządowych, do ciał, to wtedy jest wymieniana w uchwale jako organ, który służy burmistrzowi opinią do wniosku. Ewentualnie powołuje się takie zespoły konsultacyjne, burmistrz, prezydent, wójt w ramach zarządzania powołuje zespół do spraw konsultacji społecznych, taki stały, składający się z przedstawicieli różnych grup i wtedy to też on służy opinią do przedłożonego wniosku. Natomiast, no, szanowni Państwo, my jesteśmy gminą nie dużą i nie małą, ale też znamy środowisko lokalne, znamy organizacje pozarządowe, wiemy, jak też zrzeszają się mieszkańcy w różnych kwestiach dlatego zostały tutaj w tym ustępie 6 paragrafu 4 zaproponowane te 4 punkty, kryteria, na podstawie których burmistrz rozpatruje wniosek. Co do liczby mieszkańców, to jest różnie stosowane. Spotkałem regulaminy, które mówią o 25 osobach, ale najbliżej, przykład powiatu bieruńsko-lędzińskiego, jest uchwała sprzed kilku lat i jeśli chodzi o konsultacje mieszkańców całego powiatu, to jest 100 osób. Czyli jeśli byśmy tutaj zwiększyli, no to dorównujemy się do jednostki samorządu terytorialnego o większej liczbie mieszkańców.
Dziękuję za odpowiedź. No to w takim razie jakby uważam ten temat zamknięty, jeżeli chodzi o te pewne procedury odwoławcze. Chciałem po prostu się zorientować, czy są takie praktyki. Natomiast uważam, że zasadnym byłoby zwiększenie tej liczby do 100 osób, bo uważam, że konsultacje społeczne z racji nawet kosztów ich przeprowadzania powinny dotyczyć tematów ważkich dla gminy. No, a też sądzę, że też nie jest zbyt dobrym to, że burmistrz nagle będzie musiał tu odrzucić, bo uzasadniać to. Także w mojej ocenie liczba 100 osób wcale nie jest jakąś liczbą zaporową w żaden sposób. I miałbym taki wniosek o taką poprawkę.
Dziękuję bardzo. Pan radny Edward Andrzejczuk.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja bym chciał pociągnąć jednak wątek organizacji pozarządowych. Tam w kolejnych punktach panie naczelniku, jest powiedziane, że tam w ramach tej organizacji, jeśli ona zdecyduje się na poparcie konsultacji, to i tak wniosek podpisują władze upoważnione, czyli prawda, jest to zwykle zarząd. Ja myślę, że to są na tyle świadomi ludzie, że tu wprowadzanie tego zapisu w sprawach dotyczących prowadzonej przez nie działalności statutowej moglibyśmy usunąć. A powiem, dlaczego tak myślę, jako członek organizacji zastanawiam się, czy na przykład ja mógłbym się wypowiedzieć w temacie budowy ścieżek rowerowych, gdzie w statucie nie mamy nic takiego, poza powiedzmy popularyzacją aktywnego sposobu spędzania czasu. No więc myślę, że można to usunąć. Też chciałbym podstawić taki wniosek co do paragrafu 4, punkt, czy paragraf 4.1 w punkcie 2, ustęp 2, że po prostu 3 organizacje pozarządowe, a to są ludzie świadomi, wiedzą, czy coś takiego poprzeć, czy nie. Dziękuję.
Dziękuję. To ja też się wypowiem jako człowiek organizacji pozarządowej, natomiast tu nie miałbym takich obaw. No, popularyzacja spędzania czasu wolnego w sposób aktywny, no, w ten obszar wpisuje się m.in. budowa infrastruktury rowerowej, a tak pan burmistrz mówił, to trzeba na to spojrzeć szerzej. Choćby temat, który wywołał pan przewodniczący, kwestia powodzi. Tak naprawdę jest jedna organizacja, która się stricte powodzią zajmuje, natomiast gro organizacji jakby zajmuje się tematami społecznymi albo istotnymi z punktu widzenia mieszkańców gminy, więc jak najbardziej można też podciągnąć pod ten obszar.
Pan naczelnik.
Szanowni Państwo, ja bym chciał, żeby też patrzeć na tą uchwałę kompleksowo. Mam taki przykład, że jeśli usuniemy, czy Państwo usuną, będzie taki wniosek, żeby usunąć to w sprawach dotyczących prowadzonej przez nie działalności statutowej, spowodujemy, że organizacje pozarządowe będą podmiotami uprzywilejowanymi w stosunku do mieszkańców. Bo jeśli Państwo przegłosują wniosek pana radnego Marcina Nygi, żeby zwiększyć do 100 mieszkańców, czyli wnioskodawca, pomysłodawca konsultacji będzie musiał pokusić się o trud zebrania 100 podpisów od mieszkańców, a organizacje pozarządowe w liczbie 3, wystarczy, że zbiorą się zarządy chociażby po 3 osoby, to mamy 9 osób i w każdej sprawie po wykreśleniu tego zapisu będą mogły składać wnioski o przeprowadzenie konsultacji społecznych. I w tym momencie, przepraszam, że utrudnimy troszeczkę mieszkańcom, zwiększając liczbę osób, które mają się podpisać pod wnioskiem, a organizacjom pozarządowym ułatwimy, bo jeśli wykreślimy w sprawach dotyczących działalności statutowej, to będą mogły w każdej sprawie składać, w każdej. I to będą tylko, tak mówię, statystycznie 3 osoby w zarządzie, to jest 9 osób. Więc chciałbym, żeby Państwo mieli świadomość konsekwencji pewnych zmian, które pójdą za przegłosowaniem wniosków.
Dziękuję, przekonał mnie pan, wycofuję.
Ja powiem szczerze, że teraz zacząłem mieć wątpliwości, ale dobrze. Nie będę tego dalej. W takim razie, szanowni Państwo, nie widzę więcej zgłoszeń. Poddaję pod głosowanie propozycję pana radnego Marcina Nygi, aby w rozdziale 2 zasady przeprowadzenia konsultacji społecznych, paragraf 4.1, punkt 2, ustęp 1, grupa mieszkańców w gminie w liczbie co najmniej 50 osób, nastąpiła zmiana na 100 osób. Kto jest za proponowaną zmianą? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? 4 osoby za, 4 wstrzymujące. Proponowana zmiana uzyskała większość. W takim razie poddaję teraz pod głosowanie całość opinii w sprawie projektu uchwały wraz ze zmianą, która została przegłosowana. Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Biruń. Kto jest za? Jednogłośnie 8 osób za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Uchwała w sprawie zmian w uchwale dotyczącej dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Bieruń. Pan naczelnik Przemysław Major, proszę o wprowadzenie.
Szanowni Państwo, w styczniu, 29 stycznia 2015 roku podjęli Państwo uchwałę w sprawie wysokości zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Bieruń. W tamtej uchwale określili Państwo poziom wsparcia w formie dotacji w wysokości 100 zł miesięcznie na każde dziecko. Ta kwota została zmieniona w 2016 roku do kwoty 150 zł miesięcznie. Proponujemy, aby na 2017 rok podnieść tą kwotę dotacji na dziecko o 50 zł do wysokości 200 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w żłobku. Myślę, że temat merytorycznie nie muszę przedstawiać, bo to Państwo brali czynnie, uczestniczyli w dyskusjach w tym zakresie. Jedynie powiem, że na dzień dzisiejszy miesięcznie wspieramy 20 wychowanków żłobka w Bieruniu Nowym, które otrzymuje, no, tu mam jeden żłobek, który otrzymuje dotacje z miasta. Dziękuję.
Szanowni Państwo, otwieram dyskusję w tym temacie. Pani Radna Natalia Grossman.
Szanowni Państwo, ja myślę, że to sukcesywne zwiększenie tej dotacji jest bardzo dobrym krokiem. Te początkowe kwoty uważałam za zdecydowanie za niskie. Myślę, że ten poziom 200 zł jest poziomem, który pozwoli na dotację tutaj, mając na uwadze sytuację finansową gminy, a też troszeczkę przyczyni się do ułatwienia do wsparcia rodziców.
Pan radny Henryk Mazgaj.
Dziękuję. Panie naczelniku, czy znamy, jaki jest koszt miesięczny utrzymania jednego dziecka w żłobku w tym momencie?
To jest kwota około 800 zł z tego, co nam przedstawiała pani prowadząca żłobek.
Dziękuję.
Nie widzę więcej pytań. W takim bądź razie poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale dotyczącej dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Bieruń. Kto jest za? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi bieruńsko-lędzińskiemu. Proszę o wprowadzenie do tematu, panie naczelniku.
Wysoka Rado, przedstawiony projekt uchwały. To jest każdego roku miasto Bieruń przekazuje dotacje, pomoc finansową dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem świetlicy terapeutycznych, zajęć rehabilitacyjnych, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Bieruń. Powiat ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań, wspieranie osób niepełnosprawnych, mieszkańców Bierunia. Konkurs ten wygrywa w tym roku realizowany, jeszcze w latach poprzednich jest realizowany przez Stowarzyszenie Raduj Życia. Czy to zadanie?
Otwieram dyskusję w tym temacie. Nie widzę. W takim razie poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi bieruńsko-lędzińskiemu. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Dziękuję jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. Zmiana mająca charakter porządkowy związany ze zmianą ustawy w tym zakresie. Proszę o wprowadzenie na pana naczelnika.
Tak, wspomniał pan przewodniczący. W tym roku zmieniła się ustawa o systemie oświaty, która w inny sposób zostały zawarte przepisy dotyczące określania kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli. Projekt uchwały dotyczy zmiany w uchwale z 30 grudnia 2015 roku i jest dostosowaniem do wymogów ustawy o systemie oświaty nowelizacji z 23 czerwca 2016 roku, które zaczną obowiązywać obowiązywać w nowym roku kalendarzowym. Dziękuję.
Otwieram dyskusję w tym temacie. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie poddaję pod głosowanie. Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt w sprawie zmiany uchwały dotyczącej dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. Kto jest za? Jednogłośnie dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej miastu Chorzów. Proszę o wprowadzenie, panie naczelniku, do tematu.
Przedstawiony projekt uchwały dotyczący udzielania pomocy finansowej miastu Chorzów na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Miasto Bieruń ma podpisane porozumienie z miastem Chorzów w sprawie kierowania osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Bierunia do Izby Wytrzeźwień na terenie miasta Chorzowa. Jeśli chodzi o kwotę, to jest taka sama kwota jak w roku 2016.
Otwieram dyskusję. Pan Stanisław Jurecki, bardzo proszę.
Panie naczelniku, króciutko tylko, ile, czy my wiemy, ile było, jak to powiedzieć, no, chętnych klientów do przebywania?
Szanowni Państwo, do 7 grudnia z informacji, które nam przekazało miasto Chorzów, to było 191 osób z terenu gminy Bieruń. Natomiast to jest, mówię, to jest
minister Ficek.
Znaczy, moje pytanie jest następujące. Dlaczego tak daleko i dlaczego nie szło bliżej gdzieś znaleźć jakiegoś miasta? Na przykład, bo tych też mają izby wytrzeźwień.
Szanowni Państwo, no przede wszystkim, znaczy dlaczego tak daleko? Przede wszystkim to jest najkorzystniejsza oferta pod kątem finansowym, ale także jakościowym w ośrodku. Miasto Bieruń kiedyś w latach poprzednich korzystało z usług Izby Wytrzeźwień w Tychach, korzystało także z usług ośrodka w Bielsku Białej, natomiast od 2013 roku mamy podpisane porozumienie, współpracujemy z Chorzowem i to pod kątem finansowym, jakościowym obsługi, ale także realizacji tego zadania jest najoptymalniejsze.
Znaczy mi się wydaje, że tu jakość akurat nie jest taka istotna. Natomiast to jest, jest rzecz. Natomiast w czym jest rzecz? No, rozmawiając praktycznie, bo szczerze powiedziałem, znaczy wiadomo, że we większości przypadków to ten obowiązek spełnia Straż Miejska nasza i w tym momencie wożąc takiego delikwenta gdzieś do Chorzowa, to jest praktycznie Straż Miejska wyłączona
pół dnia,
ale półtorej godziny w jedną stronę i półtorej godziny w drugą stronę i to jest 3 godziny praktycznie wykreślone Straży Miejskiej, nie mówiąc już o kosztach z samego paliwa, które trzeba zużyć też.
Widzę duże zainteresowanie tym tematem. Otwieram dyskusję. Pan Marcin Nyga, bardzo proszę.
Panie radny, ten temat był bardzo wnikliwie dyskutowany i co się okazuje? Po pierwsze, ten poziom, o którym pan naczelnik mówił, to nie chodzi o jakieś tam nie wiadomo jakie wygody, ale chodzi o terapię i o leczenie, że tam, jeżeli o to chodzi, nie chodzi tylko o to, żeby kogoś przywieźć, żeby wytrzeźwiał i go wypuścić i zapłaci, tylko też jest bardzo dobrze rozwinięta profilaktyka i to rzeczywiście działa. Natomiast to, o czym pan mówi, że to jest daleko i te straty dla straży i dla policji również, racja, ale myśmy analizowali w momencie, kiedy zakończyła się umowa z Tychami, jak policja i Straż Miejska musiała zacząć dowozić najpierw do Bielska, a później do Chorzowa, okazało się, że o wiele mniej osób wożą, bo kiedyś jak ktoś, że tak powiem, im podpadł, to do radiowozu i na Tychy. A teraz się 6 razy zastanowią i czasami odstawią do domu, czasami pouczą i tylko te ekstremalne przypadki są wywożone do Chorzowa. I myślę, że to też jest zyskiem dla mieszkańców. Nie ma takich chyba interwencji na wyrost. Także zdecydowanie mniej jest tych pacjentów niż w Tychach było.
Miejmy nadzieję, że tak będzie.
Miejmy nadzieję, że pana ta argumentacja przekonała. Pan radny Michał Mazga już rezygnuje z zabrania głosu w tej sprawie. Czy ktoś z Państwa chciałby, nie widzę, w takim razie poddaję pod głosowanie. Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Chorzów. Jednogłośnie dziękuję. Przechodzimy do kolejnego projektu w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu oświaty. Proszę o wprowadzenie do tematu. Pan burmistrz, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, zmieniają się przepisy. Nie może już funkcjonować dalej upoważnienie dla dyrektora, dla ośrodka edukacji. Zresztą ośrodek edukacji od 1 stycznia już nie będzie istniał, będzie Bieruńskie Centrum Usług. Ustawa dopuszcza jedynie powierzenie, upoważnienie dyrektora ośrodka pomocy społecznej do załatwienia tych spraw. Stąd też prośba o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.
Otwieram dyskusję. Nie widzę, w takim razie poddaję pod głosowanie. Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu oświaty. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Jednogłośnie. 8 osób, mamy kworum, 8 osób zagłosowało za uchwałą, więc projekt został pozytywnie zaopiniowany. Ostatni projekt uchwały w sprawie zmiany statutu miasta Bielunia. Panie burmistrzu, bardzo proszę o wprowadzenie do tematu.
Szanowni Państwo, jest to projekt uchwały, o którym sygnalizowałem już na poprzednich komisjach. Dotyczy on przede wszystkim uproszczenia nazewnictwa Komisji Stałych Rady. Zaproponowane jest, aby komisje nazywały się Komisja Rewizyjna, Finansów, Gospodarki Społecznej i Bezpieczeństwa. Tak naprawdę konieczność wprowadzenia uchwały to jest zmiana w wykazie jednostek organizacyjnych gminy Bieruń. Znika ośrodek edukacji, a pojawia się Bieruńskie Centrum Usług, jednostka budżetowa. I to właściwie chyba wszystkie zmiany.
Otwieram dyskusję w tym temacie. Pan radny Marcin Nyga, a następnie pani radna Natalia Grossman.
Kto jest wnioskodawcą? Bo nie ma tego w projekcie.
Uzupełnimy burmistrz.
Dziękuję. I druga sprawa, rozumiem, że chyba będziemy kolejną zmianę w przyszłym roku robić z racji likwidacji gimnazjów, czyli to tak chyba też nas czeka, tak?
W momencie, kiedy będą zlikwidowane, to tak. W tej chwili jesteśmy jeszcze przed zdecydowaniem, czy będziemy je wygaszać i one będą funkcjonować, czy będziemy je włączać w ramach szkoły i wtedy tak, ta zmiana musiałaby nastąpić.
Pani Natalia Grossman.
Panie burmistrzu, czy zadania poszczególnych komisji zostały tylko przesunięte między nimi, czy któreś zadanie zostało wykreślone? To jest pierwsze pytanie. Natomiast drugie, zawsze ostrożnie podchodziliśmy do zmian statutu z powodu pewnych niejasności związanych z herbem naszego miasta. W jaki sposób mamy plany rozwiązania tego teraz?
Nie mamy planu rozwiązania sprawy dotyczącej herbu. To zadanie zostało gdzieś tam wstrzymane. Myślę, że powinniśmy w przyszłym roku wrócić do dyskusji i do decyzji, co dalej z herbem. Natomiast jeżeli chodzi o Pani pierwsze pytanie, to jeżeli popatrzycie Państwo na punkt 4 paragrafu 3, Komisja Bezpieczeństwa, jest tu podpunkt I, ograniczenie niskiej emisji, i to jest zadanie, które z Komisji Gospodarki zostało przesunięte do Komisji Bezpieczeństwa.
I ten temat też został zaplanowany w pracy pod Komisji Bezpieczeństwa na rok 2017. Wczoraj został taki plan pracy zaakceptowany przez członków tej komisji. Nie widzę więcej pytań. W takim bądź razie poddaję pod głosowanie. Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji jeszcze w nazwie. Wnioskuję, pozytywnie opiniuję projekt uchwały w sprawie zmiany statutu miasta Bierunia. Kto jest za? Jednogłośnie dziękuję. Tym samym, Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy porządek uchwał. Przechodzimy do kolejnego punktu związanego z informacją o bieżącej sytuacji finansowej miasta oraz o zarządzeniach burmistrza w sprawie zmian budżetu w okresie międzysesyjnym. Proszę pani skarbnik, aby te dwie sprawy omówić łącznie.
Szanowni Państwo, wykonanie budżetu na 30 listopada 2016 roku po dochodach to 87 416 578 zł. To jest 92,36% planu. Natomiast wydatki wykonano na łączną kwotę 71 768 852 zł. To jest 74,61% planu. Przychody ogółem wykonano w 100%, kwota 4 635 052 zł. Natomiast rozchody wykonano w 91,73%, czyli na 2 840 806 zł. Stan konta podstawowego na minusie 8 milionów, pozostałe konta, w tym śmieci, na plusie 765 930 zł. Na lokacie kwota 22 738 325 zł. Dochody planowane do końca miesiąca 1 000 000 zł, udziały w podatkach plus subwencja, łącznie 17 504 255 zł. Do spłaty raty kredytów wraz z odsetkami 260 000 zł oraz faktury zdeponowane w wydziale finansowym 930 000 zł. Środki dla jednostek 2,5 miliona zł. Saldo 13 814 255 zł. Szanowni Państwo, zanim przejdę do zmian dokonanych w okresie międzysesyjnym, to jeszcze jedna informacja, ponieważ w pracy dzisiejszej opiniowania uchwał nie było uchwał dotyczących zmian w budżecie oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej, która z pewnością w grudniu się znajdzie. Natomiast jest 2 tygodnie przed sesją. Jesteśmy tu, mamy trochę opóźnień, jeżeli chodzi o dotacje z Urzędu Wojewódzkiego. W związku z powyższym kwestia ostatecznej kwoty w zakresie dotacji, dochodów i wydatków do WPF-u jeszcze wydaje się być nieprzesądzona. W związku z tym musielibyśmy korygować go przed samą sesją. Jeżeli chodzi o kwestie dochodów i wydatków, tych, które będą do zaaprobowania przez Radę Miasta, te zmiany będą dotyczyć subwencji oświatowej. Tutaj to jest wyłączna kompetencja Rady Miasta w zakresie wprowadzenia subwencji w zakresie wydatków. Burmistrz zarządzeniem może rozdysponować subwencję, przyjąć subwencję tylko na dochody. Także taka zmiana jeszcze będzie oraz zmniejszenia dwóch pozycji dochodowych w zakresie dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska. Nie będą one już miały wpływu na realizację budżetu w roku bieżącym, natomiast będą raczej zmianami porządkowymi, ale tak jak mówię, z uwagi na fakt, że jeszcze nie ma wszystkich dotacji i jeszcze cały czas dostajemy i zmniejszenia, i zwiększenia z Urzędu Wojewódzkiego, przygotowanie takiej uchwały wiązałoby się z totalną jej korektą za 2 tygodnie. W zakresie zarządzeń dokonanych już przez pana burmistrza w okresie międzysesyjnym, to jest zarządzenie numer 120.84.2016 z 14 listopada. To zarządzenie obejmuje zwiększenie dochodów oraz zwiększenie wydatków. W zakresie urzędów wojewódzkich jest to zwiększenie dotacji na zadania zlecone, a dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej, w zakresie prawa o aktach stanu cywilnego oraz ewidencji ludności i dowodów osobistych, kwota 18 050 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. W zakresie pomocy społecznej jest to zwiększenie dochodów o 330 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Kolejne zarządzenie to zarządzenie z 21 listopada. Jest to zarządzenie numer 120 88.2016. Zarządzenie obejmuje zmiany w zakresie dochodów, wzrost dochodów w zakresie świadczeń wychowawczych, kwota 620 446 zł. Jest to pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z przeznaczeniem na świadczenia społeczne. I kolejna zmiana w zakresie dochodów to są wpływy z różnych dochodów, kwota 620 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w zakresie zadań realizowanych przez MOPS. Zmiany w zakresie dochodów również w zakresie ochrony zdrowia. Są to zmniejszenia dochodów o kwotę 554 zł. Są to dotacje na realizację zadań rządowych z zakresu zadań zleconych, a dotyczą zmniejszenia dotacji celowej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców. Po wydatkach również zmniejszenie o kwotę 554 zł. W zakresie pozostałych wydatków, w zakresie transportu i łączności są to zmiany w zakresie paragrafów dotyczących zakupu usług, jeżeli chodzi o drogi publiczne gminne, a jeżeli chodzi o drogi wewnętrzne, również w zakresie usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych, łącznie przesuwa się 11 tysięcy złotych. W zakresie administracji publicznej to również zmiany w zakresie dwóch paragrafów opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz różne opłaty i składki. A w zakresie bezpieczeństwa publicznego również 200 zł, z tym, że w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń oraz zakupu usług zdrowotnych. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, tutaj zmiany w zakresie dwóch rozdziałów. 913 schroniska dla zwierząt i jest tu zmniejszenie wydatków w zakresie usług pozostałych z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Natomiast w zakresie oświetlenia ulic zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym projekty elektryczne oświetlenia ulicznego z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, kwota 4353,85 zł. Kolejne zarządzenie. To zarządzenie z 28 listopada. Numer 120.90.2016. Zarządzenie dotyczy zmian dochodów oraz wydatków. Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowych w zakresie zadań zleconych zgodnie z decyzją wojewody. Zmniejszeniu o 364 zł i 63 grosze ulegają środki na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych. To samo zmniejszenie w zakresie świadczeń społecznych oraz zakupu usług pozostałych. O tą samą kwotę zostało dokonane zmniejszenie. W zakresie pozostałych dochodów zwiększa się dochody z tytułu zasiłków stałych, wpływy z różnych dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na zwroty dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, kwota 250 zł. W zakresie pozostałych wydatków zmian bardzo dużo, natomiast są to zmiany w zakresie w większości zadań w zakresie paragrafów i tak na administracji publicznej w zakresie urzędów gminy zmniejsza się wydatki w zakresie wynagrodzeń usług zdrowotnych, opłat telekomunikacyjnych, podróży krajowych, opłat na rzecz budżetów, JST, kary i odszkodowania łącznie na kwotę 43 500 zł, zwiększając jednocześnie wydatki na zakup usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. W zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego tu zwiększa się wydatki łącznie o 3 tysiące z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych. W zakresie oświaty i wychowania zmiany w paragrafach w zakresie szkół podstawowych, przedszkoli oraz gimnazjów łącznie, te zmiany łącznie obejmują kwotę 379 071 zł. Poza zmianami wydatków w budżecie obejmujących wkład własny również zmieniamy plany wydatków obejmujących środki na realizację zadań wymagających specjalnych metod organizacji nauki i metod pracy z dziećmi. W zakresie ochrony zdrowia, zwalczanie narkomanii i tu dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 650 zł, zwiększając jednocześnie środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym na zakup energii oraz usług pozostałych. Pomoc społeczna łącznie, zmieniane wydatki to kwota 3212 zł, w tym zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmiany w zakresie paragrafów wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia. W zakresie wspierania rodziny zmniejszenie wydatków w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę 151 zł, a w zakresie ośrodków pomocy społecznej również zmniejszenia na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oraz opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, a zwiększamy wydatki w zakresie szkoleń oraz wynagrodzeń. Edukacyjna opieka wychowawcza, tu również zmiany w zakresie dwóch placówek, to jest SP1 świetlice szkolne 700 zł oraz świetlice szkolne G2. Ostatnie już zarządzenie z 5 grudnia, numer 120.94.2016 i tu również zmiany w zakresie dochodów, zwiększenia na realizację zadań z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwiększenie o 160 528, a w zakresie świadczeń społecznych 160 528 zł. Kolejne zwiększenie dotacji w zakresie sfinansowania kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców, kwota 198 309 zł. Pozostałe zmiany w wydatkach, zmiany w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, łącznie w zakresie transportu i łączności, zmniejszenia wydatków 3600 zł, natomiast zwiększenia na kwotę 5100 zł. Zmniejszenia dotyczą zakupu usług pozostałych, zwiększenia natomiast opłat i składek oraz wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie Chwila Zadumy przy Kapliczce 1500 zł. W zakresie działalności usługowej tu przesunięcia między paragrafem remontowym a zakupem usług pozostałych, a w zakresie administracji przesunięcia w zakresie energii elektrycznej, usług pozostałych, opłat składek oraz wynagrodzeń osobowych i zakupu usług remontowych oraz opłaty z tytułu na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Ochotnicza Straż Pożarna, tu również zmiany w zakresie paragrafów, są to zmniejszenia w zakresie różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń bezosobowych, energii, usługach remontowych, zdrowotnych, pozostałych oraz opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, a zwiększamy wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. W zakresie obrony cywilnej, tu również zmiany w zakresie paragrafów, zmniejszamy wydatki o 3000 zł na zakupie usług pozostałych oraz na szkoleniach z przeznaczeniem na zakup materiałów wyposażenia oraz usług remontowych. W zakresie Straży Miejskiej również zmiany. Zmniejszamy wydatki na wynagrodzeniach bezosobowych oraz opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zwiększając jednocześnie wydatki na szkolenia pracowników oraz zakup usług pozostałych. Zmniejszamy również rezerwę burmistrza o kwotę 1500 zł. W zakresie oświaty i wychowania tu kolejne zmiany obejmujące szkoły podstawowe, przedszkola i gimnazja. I to również zmiany w zakresie paragrafów, zamykają się zwiększeniami i zmniejszeniami łącznie na kwotę 53 661 zł. W zakresie pomocy społecznej zmiany w zakresie świadczeń wychowawczych również łącznie na kwotę 15 621 zł, a w zakresie gospodarki komunalnej tutaj zmiany obejmują dwa rozdziały, oczyszczanie miast i wsi i tu jest zwiększenie wydatków o kwotę 5000 zł, a w zakresie oświetlenia zmiany na zakupie usług remontowych o kwotę 5500 zł. Jeżeli chodzi o dział 919, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat skar za korzystanie ze środowiska, tu zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych, czyli zwiększenie wydatków na odwodnienie ulicy Budzyńskiej na kwotę 13 tysięcy złotych, a jednocześnie zmniejszenie dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie przebudowy oczyszczalni ścieków, zmniejszenia o 13 tysięcy złotych. Pozostała działalność to również zmniejszenia o kwotę 5 tysięcy złotych w zakresie dwóch paragrafów, zakupu usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia. Jeżeli chodzi o kulturę fizyczną, tu zmiany w zakresie i obiektów sportowych i pozostałej działalności. W zakresie obiektów sportowych zmniejszamy wydatki o 23 200 zł, w tym na zakupach usług remontowych oraz na wydatkach inwestycyjnych obejmujących ogrodzenie placów zabaw, przyłącze wodno-kanalizacyjne zbiornika Łysina, a zwiększając jednocześnie wydatki na wykonanie studni głębinowej. Kolejne wydatki na zakupy inwestycyjne to zmniejszenie wydatków w zakresie zakupów środków trwałych POSIR. Pozostała działalność, tu zmniejszenie łącznie na 11 800 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe, usługi remontowe oraz usługi pozostałe. Dziękuję.
Dziękuję bardzo pani skarbnik. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję w tej sprawie. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie poddaję pod głosowanie stanowisko. Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji zapoznała się z informacją o bieżącej sytuacji finansowej gminy oraz o zarządzeniach burmistrza w sprawie zmian budżetu w okresie międzysesyjnym. Kto jest za przyjęciem takiego stanowiska? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do przedostatniego punktu dzisiejszego obrad, sprawy bieżące. W sprawach bieżących otrzymaliśmy prośbę o zaopiniowanie wykazu konkursów, do których udział zaproszono miasto Bieruń. Przedstawiono tutaj jeden konkurs, w szczególności panie naczelniku, czy pan coś więcej na ten temat może powiedzieć?
Szanowni Państwo, gmina otrzymała zaproszenie do udziału w 9. edycji konkursu Teraz Polska dla gmin. Mają Państwo w materiale opisane cele konkursu, kryteria, jakimi w konkursie będą oceniane uczestniczące jednostki samorządu terytorialnego. My zgodnie też z Państwa wnioskami analizowaliśmy wszelkiego rodzaju kryteria i to, czy warto do tego konkursu przystępować, czy nie. Mamy świadomość tego, że udział w tym konkursie związany jest z opłatą rejestracyjną 500 zł i opłatą weryfikacyjną 5000 zł. Natomiast analizując dokonania gminy, decyzje władz, rady, burmistrza w ostatnich dwóch latach, prowadzone działania inwestycyjne, ale także to, jakie gmina zajęła miejsca w kilku konkursach, w których była uwzględniona, brana pod uwagę. Tutaj mam na myśli przede wszystkim czwarte miejsce w rankingu zrównoważonego rozwoju, Zielone Miasto, samorządowy lider edukacji. Uważamy, że w 2017 roku warto przystąpić do konkursu Teraz Polska. Jest to jednak konkurs, który też po analizie takiej treści mediów i komentarzy na przykład zrzeszeń przedsiębiorców czy publikacji prasowych, ten konkurs przez inwestorów, przedsiębiorców, to godło Teraz Polska jest jednak bardzo pozytywnie oceniane i też samorządy z tym godłem mają jeszcze większą wiarygodność niż przed. Dlatego też pomimo tego, że było zalecenie Państwa i pamiętam z wcześniejszych takich sugestii, żeby jednak w konkursach, w których ponoszone są opłaty, żeby jednak, znaczy z rozwagą do tego podchodzić, w tym konkursie chcielibyśmy zarekomendować i prosić o pozytywną opinię do wzięcia udziału w konkursie Teraz Polska.
Dziękuję bardzo. W ramach uzupełnienia tylko chciałem dodać, że tutaj informacja jest, że tym godłem Teraz Polska można się posługiwać przez 12 miesięcy z możliwością przedłużenia tego okresu po ponownej ocenie nagrodzonej gminy. Otwieram dyskusję w tym temacie. Pan radny Edward Andrzejczuk.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie naczelniku, pamiętam początek lat 90. chyba to godło zostało wprowadzone wtedy. Ono wręczane było chyba, ile dobrze pamiętam, w Dniu Święta Narodowego 11 listopada. Była cała gala. Ostatnimi laty tego nie widzę. Być może nie śledziłem na tyle środków masowego przekazu. Czy to dalej jest też na tej zasadzie przedstawione nominacje? Czy można się jakąś informacją posługiwać? Bo rozumiem, że to też jest, dobrze, że tam będzie kontynuowane w październiku, tak? Jakby ogłoszenie przyszłego roku, czy listopada. No, czy można to w trakcie tego roku wykorzystywać i na ile jest to rzeczywiście w dalszym ciągu nagłaśniane i promowane?
Znaczy, jak prześledziliśmy media, no to jednak w dalszym ciągu to godło Teraz Polska jest kojarzone jednym z na pierwszych miejsc, jeśli chodzi o pewne programy certyfikacji gmin i wyróżnień. To czy tak jak pan powiedział, że może teraz mniej to widać, przyznam się szczerze, że tutaj to jest bardzo subiektywna ocena, bo to jednak tych konkursów różnych, rankingów jest sporo, natomiast no, konkurs Teraz Polska jest przez samorządy postrzegany na równi chociażby z tym konkursem rankingu zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z regulaminem zgłaszanie gmin jest do 27 stycznia. Więc stąd dzisiaj prośba o Państwa opinię. W momencie, kiedy gmina by przystąpiła i przeszła ten pierwszy etap weryfikacji i otrzymała kwalifikacje do nominowane do godła Teraz Polska, to już może się tym posługiwać też, także tą nominacją do godła Teraz Polska.
Opłata jest już po zakwalifikowaniu, czy po prostu płacimy w ciemno i albo się uda, albo nie?
Nie, to jest opłata rejestracyjna i opłata weryfikacyjna. To jest na tym początkowym etapie.
Czy tam też są, ostatnie pytanie, czy tam też są jakby podziały na kategorie, to znaczy tam co do wielkości gminy?
Tak, tak. Opłata rejestracyjna, ta pierwsza 500 zł jest dla wszystkich taka sama, natomiast opłata weryfikacyjna uzależniona jest od liczby mieszkańców.
Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Marcin Nyka.
Szanowni Państwo, wydaje mi się, że w ostatnich latach prowadziliśmy bardzo rozsądną politykę związaną z właśnie promowaniem się poprzez różnego rodzaju konkursy. Ładnie to wyszło w prezentacji, którą pan burmistrz prezentował mieszkańcom w trakcie spotkań, gdzie rzeczywiście te nagrody wynikały z tego, że gmina została zauważona z zewnątrz. Ja powiem Państwu tak, że ostatnio miałem okazję brać udział w sprawach związanych ze strategią promocji i wyszła tam taka dosyć ciekawa rzecz, że dla Bierunian najważniejszy jest Kościół Świętego Walentego, Walencinek i kopalnia, takie dwa punkty, z którymi się identyfikują, uważają, że to jest coś, co buduje naszą tożsamość. Ja bym do tego dodał jeszcze to, co było niedawno, czyli rocznica odzyskania samorządności, bo wtedy Bieruń Stary, Bieruń Nowy wspólnie stworzyły gminę, no i budują tą swoją przyszłość od kilkudziesięciu lat. I powiem Państwu tak, że jeżeli chodzi na przykład o promowanie się poprzez sanktuarium patrona miasta Świętego Walentego, to w naszych działaniach gminnych, mimo że to jest powiedzmy rzecz kościelna, wychodzi bardzo dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o kopalnię, mamy teraz na świeżo przykład, bo to jest chyba ten element, tak jak powiedzmy mamy Walencinek, ale mamy patrona, tak przy kopalni to jest ta rocznica tego strajku, który jest istotny na skalę ogólnopolską. I tak trochę sondowałem, jak młodzi ludzie, jak oni to pamiętają, co oni o tym sądzą. Oni w ogóle nie wiedzą o tym, że w Bieruniu był jakiś strajk, że to było ważne wydarzenie. I ja mam taki wniosek, zamiast dawać te 5,5 tysiąca na jakieś weryfikacje i udział w Teraz Polska, to ja bym wolał, żeby te pieniądze Wydział Promocji przeznaczył na promowanie tego wydarzenia. Stwórzmy jakiś fajny program promocyjno-edukacyjny skierowany do młodego pokolenia w Bieruniu, promujący właśnie te wartości, które górnicy na Piaście, o które walczyli, i tak, żeby to ważne wydarzenie gdzieś utrwaliło się w pamięci młodych ludzi, bo starsi to pamiętają, co naturalne. Wydaje mi się, że te pieniądze będą lepiej przeznaczone.
Pan radny Edward Andrzejczuk.
Ja jestem odmiennego zdania. Właśnie myślę, że czas najwyższy, żeby zacząć się promować troszeczkę inaczej. Jak Państwo zapewne wiecie, górnictwo ma trudny czas. Są już przypadki takie, jest to pracodawca jak najbardziej, ale jest bardzo wiele przypadków, kiedy jednak mieszkańcy gminy nie wyrażają zgody, nie zgadzają się na budowę kopalń, znając te skutki. Jest kopalnia, jest strajk, jak najbardziej, ale trzeba się promować rozwojem, nowoczesnością. Historia jest dla historyków jak najbardziej, ale uważam, że trzeba ten wniosek poprzeć i spróbować pokazać się troszeczkę z innej strony, właśnie chociażby jako gmina zrównoważonego rozwoju. Być może nam się to dobrze ułoży ze strategią promocji miasta. Byłoby to bardzo duży atut do właśnie tej strategii.
Szanowni Państwo, ja myślę, że może będzie tutaj głosowanie nad tym wnioskiem i to będzie opinia Państwa w tym temacie. Temat, chyba że chcą Państwo już naprawdę coś bardzo ważnego w tym temacie dodać. Proszę, Pan Radny Marcinek.
Nie chcę dyskutować, bo pora jest późna, wszyscy jesteśmy zmęczeni. Ja bym miał taki wniosek, żeby zrezygnować z wydania tych 5,5 tysiąca złotych na wystartowanie w konkursie Teraz Polska, a przeznaczyć je na działania promocyjno-edukacyjne związane właśnie z tym wydarzeniem w naszym mieście. Już tutaj co do szczegółów, to myślę, że mamy kompetentny wydział, który zaproponuje, czy stworzy ciekawy program. Wydaje mi się, że te pieniądze byłyby lepiej wydane. I taki mam wniosek. Nie wiem, jak Państwo się do niego
ustawiają. Dziękuję Panu Radny Sylwester Ficek.
Czyli krótkie pytanie do Pana Naczelnika. Czy to jest całkowity koszt, czy to później po przejściu tej weryfikacji znowu trzeba coś dopłacić? Bo tak mi się wydaje, jeśli przypominam sobie, to tam wtedy jeszcze w Wydziale Promocji chyba koszt był około 9 tysięcy, ale mogę się mylić, nie wiem. No.
Zgodnie z informacjami, które nam przekazał organizator, też teraz sprawdzą sobie jeszcze szybko na stronie, to jest całkowity koszt.
Pani Radna Natalia Grossman.
Panie Burmistrzu, a czy stać nas na realizację obu rzeczy, bo tutaj rozumiem, że jeżeli Państwo przedstawicie nam propozycje udziału w konkursie Teraz Polska, tych propozycji przecież wiele nam nie przedstawiacie, no to jest taka, na której Wam zależy, tak? Jest to konkurs prestiżowy, więc może to jest kwota 5 tysięcy złotych. Nie wiemy o jakiej kwocie mowa, jeżeli chodzi o pomysł Pana Marcina, bardzo dobry, ale myślę, że no, możliwości budżetowe pewnie są takie, żeby można zrealizować jedno i drugie.
Proszę Państwa, właśnie chciałem się na koniec wypowiedzieć, że drastycznie obcięliśmy przedstawianie, może inaczej, to, że w ogóle Państwu przedstawiamy propozycje, to już jest nowość, bo przed tą kadencją po prostu dowiadywaliśmy się ze strony internetowej, co miasto zdobyło i do czego przystąpiło. Nikt się rady o zdanie nie pytał. A za ile tośmy się dowiadywali albo nie dowiadywali. Różnie to bywało. Natomiast rzeczywiście spośród tych dziesiątek różnego rodzaju ofert i zaproszeń, które wpływają do urzędu, staramy się tylko i wyłącznie naprawdę kilka w ciągu roku gdzieś Państwu w ogóle przedstawiać pod dyskusję, te, które naszym zdaniem warte są tego, żeby zajmować Państwu czas i nad nimi dyskutować. I stąd też na dzisiejszą komisję właśnie zaproszenie do wzięcia udziału w tym konkursie, który wydaje się jednak, jakby nie było, konkursem prestiżowym ogólnopolskim. My jako gmina rzeczywiście trochę żeśmy odpuścili tą promocję na zewnątrz. Ja nie jeżdżę po galach, po jakichś spotkaniach i tak dalej. Jak się weźmie na przykład Europerspektywy, taki miesięcznik, to widać, że tam miesięcznie tego jest co najmniej kilkanaście tego typu wydarzeń w całej Polsce. Więc no tutaj myślę, że warto wystartować z tym na przyszły rok, a wniosek pana Marcina uważam za bardzo ciekawy. Jeżeli byłby zmodyfikowany o pierwszą część, czyli żeby nie było rezygnacji z tego, to jak najbardziej jest do wykorzystania i to jest słuszne, żeby ta promocja i edukacja nawet nie 35-lecia, ale strajku tego, który te 35 lat temu się odbył, najdłuższy w Polsce strajk pod ziemią, 2 tygodnie. Górnicy, 2000 górników w kopalni Piast protestowało w 1981 roku. To jest warte tego. Dzisiaj byliśmy z panem przewodniczącym Adamem Rozmusem, mieliśmy okazję uczestniczyć w uroczystej akademii z okazji jubileuszu 35. rocznicy i właściwie w każdym jednym wystąpieniu. I kościelnym wystąpieniu, i przedstawicieli kopalni, i przedstawicieli tych liderów strajkujących z 1981 roku, którzy właściwie w tej chwili chyba wszyscy w Stanach Zjednoczonych mieszkają, jako ludzie, którym no, okazano łaskę i dano paszporty, natomiast no, oni tego tak nie traktują tak naprawdę. Oni się traktują jak, że są na wygnaniu tak naprawdę. W każdej wypowiedzi przebijało się to, że niezwykle istotny jest fakt pamięci i że tamto pokolenie pamięta dobrze, chociaż coraz mniej jest tych ludzi. Moje pokolenie pamięta to przez pryzmat Teleranka, którego rzeczywiście nie było o tej właściwej godzinie, było je tylko zaśnieżony ekran, a potem dziwny pan w okularach ciemnych. I potem dziwna atmosfera w domu, nie wiadomo czemu, bo jako na początku szkoły podstawowej nie za bardzo rozumiałem, co się dzieje i skąd przerażenie w oczach rodziców i te wszystkie zdarzenia z tym związane. Natomiast pokolenie młodsze ode mnie o 10-20 lat już w ogóle mało co na ten temat wie. I myślę, że warto o tym mówić i trzeba o tym mówić, tym bardziej, że to nie tylko jest promocja miasta, ale to też jest budowanie naszej tożsamości i kultury.
Dziękuję bardzo.
Nie, ja swój wniosek podtrzymuję, bo on też wynika z tego, że uważam, że to nie o to chodzi, żeby mnożyć byty, tylko że uważam, że w ten sposób wydane pieniądze na promocję jednak lepiej zaprocentują, ale oczywiście, jeżeli wniosek nie uzyska większości, to będę temat drążył po linii burmistrza.
Dobrze, w takim razie poddaję pod głosowanie propozycję wniosku przedstawioną przez pana Marcina i zobaczymy, jaki będzie wynik, potem będziemy dalej w tej sprawie głosować. Pan naczelnik Przemysław Majer.
Ja doskonale rozumiem tą dyskusję, natomiast chciałbym państwu przedstawić tylko, jakie są kryteria ocen, bo to też analizowaliśmy, czy warto do tego przystępować. I tylko tak pokrótce. Brana jest pod uwagę polityka inwestycyjna gminy, nakłady gminy na inwestycje, wysokość uzyskanych środków zewnętrznych, działania gminy w aspekcie w odniesieniu do przedsiębiorczości i rozwoju przedsiębiorczości. Brane są pod uwagę infrastruktura techniczna na obszarze całej gminy. Przepraszam, polityka jakości urzędu, kwestie promocji gminy, działalność gminy w zakresie realizacji polityki społecznej, tutaj wszystkie obszary od edukacji przez kulturę, sport, po pomoc społeczną i wskaźniki ekonomiczno-społeczne dotyczące gminy, dynamika wzrostu dochodów, liczba podmiotów gospodarczych, liczba osób pracujących, bezrobotnych itd. Więc mamy bardzo, bardzo duże szanse na to, żeby uzyskać ten tytuł.
Wstrzymuję dyskusję, oddaję pod głosowanie wniosek złożony przez pana Marcina. Kto jest za?
Przepraszam bardzo, panie przewodniczący. Może najpierw przegłosujmy wniosek, czy startujemy w konkursie po prostu, czy zgłaszamy się do konkursu Teraz Polska, bo wydaje mi się, taka była intencja pana naczelnika.
Pan przewodniczący proceduralnie tu zaraz wyjaśni.
Proceduralnie sprawę. Kolejność podawania wniosków pod głosowanie powinna wynikać z ich daleko idącej konsekwencji, czyli jak najbardziej słuszny wniosek pana Edwarda Andrzejczuka.
W takim razie poddaję pod głosowanie wniosek do burmistrza miasta Bielunia o przystąpieniu miasta gminy do 11. edycji konkursu Teraz Polska dla gmin. Kto jest za przyjęciem takiego wniosku? Kto się wstrzymuje? Kto jest przeciw? Dwie osoby przeciw, jedna wstrzymująca, pozostałe osoby za. Wniosek uzyskał pozytywną rekomendację. Otwieram listę osób, które chciałyby zabrać głos w sprawach bieżących. Kto z Państwa? Nie widzę. W takim bądź razie pan... Przepraszam. Pan wiceburmistrz najpierw prosi o głos. Na końcu, tak? To czyli pan radny Sylwester Kicek. Bardzo proszę. Bardzo proszę, panie radny.
Myślałem, że pierwszy wiceburmistrz. No.
Nie, proszę, pan wiceburmistrz ustąpił panu głosu. Więc...
Dziękuję, panie burmistrzu.
Przepraszam, bo w zasadzie należałoby to poruszać na Komisji Gospodarki Miejskiej, ale przecież musiałem wyjść wcześniej i dlatego to teraz chcę poruszać w sprawach bieżących, a już nie na samej sesji. Pierwsza rzecz jest taka, też mi to wyszło we wtorek praktycznie, że coraz więcej samochodów ciężarowych, tirów wjeżdża w naszą starówkę tu, czyli jadąc, z czego to wynika, co się okazało, tak jak po rozmowie, nawet przejeżdżają przez ulicę Adama i tam nawet ten dom rogowy jest uszkodzony. Rozmawiałem z właścicielem, tam na rogowy dom na ulicy Adama został uszkodzony. Wynika to prawdopodobnie z tego, że większość tych samochodów ciężarowych jedzie na ERG. Natomiast teraz wbijają jak w GPS, wbijają sobie plac Nobla. I nie ulica Chemików, tylko plac Nobla. I kieruje ich to w tym momencie, jak było na GPS-ie ulica Chemików, no to kierowało ich na ulicę Tureńską i kręcili na ulicę Chemików. Natomiast teraz jak jest plac Nobla, prawdopodobnie GPS kieruje ich na starą drogą, no i wjeżdżają niestety na naszą, na starówkę. No i później jest problem. Także dobrze byłoby zwrócić się do dyrekcji ERG-u, żeby jakieś oznaczenie już tam gdzieś na przytychach, gdzieś tam na rozwidleniu właśnie Tureńskiej i Oświęcimskiej? Tureńskiej i Oświęcimskiej były jakieś tablice informacyjne dojazd do ERG-u czy coś, czy jakaś tablica, żeby nie wjeżdżali po prostu na no i z tej strony też tu.
Ale przede wszystkim na Homera tu powinno być, żeby to wyrzucać.
No albo na Homera tu, albo przynajmniej przy Homera na ERG, żeby było w prawo. No to też jest jakieś rozwiązanie. Znaczy to nie wiem, czy to jest nasza, czy to gmina, czy powiedzmy zwrócić się do zakładów, do dyrekcji, żeby to jednak zrobić. No. Dziękuję. A druga rzecz?
Dziękuję za zgłoszenie.
Nie ma drugiej rzeczy.
Była, ale mi teraz uciekło. Dobra. Licząc jak będę mógł, bo uciekło mi teraz. Coś z torową, ale...
Dobrze, to przedostatni raz zrobimy wyjątek. Pan radny Marcin Nyga.
Chciałbym złożyć wniosek i prosić o przegłosowanie, jeśli mamy kworum. Komisja Finansów wnioskuje do burmistrza miasta o rozpoczęcie rozmów z starostwem powiatowym i kopalnią Piast w sprawie odwodnienia deszczowego na ulicy Krakowskiej od ulicy Kocyndra do posesji numer 92.
Otwieram dyskusję. Nie widzę, w takim razie poddaję pod głosowanie. Zgłoszony wniosek, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Jeszcze raz powtarzam głosowanie, bo nie wszyscy głosowali. Kto jest za przyjęciem wniosku? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Pan radny sobie już przypomniał sprawę? To w takim bądź razie oddaję głos panu wiceburmistrzowi.
Szanowni Państwo, ja króciutko informacyjnie chciałem Państwa zachęcić do udziału w dużej imprezie sportowej, która wielkimi krokami się zbliża. 15 stycznia, trzeci bieruński bieg Utopca. Zapisy tak naprawdę do 19 grudnia, jeżeli się osoba zapisze, to gwarantujemy koszulkę w rozmiarze, który zostanie wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Jak 600 osób wpłaci, a na dzień dzisiejszy wpadną 500, to zamykamy listę, bo taki jest limit uczestników. Wiem, że część z Państwa w zeszłym roku startowała. Są trzy dystanse, najdłuższy 17 km biegowy, długi, krótszy 5 km biegowy i 5 km Nordic Walking. Także zachęcam bardzo do udziału. Równolegle do imprezy biegowej sportowy piknik z organizacjami pozarządowymi na hali sportowej. Kto nie będzie brał udziału w biegu czy w marszu z kijami, to zapraszamy chociaż na piknik.
Obowiązkowo. Dziękuję. Jeszcze pan burmistrz.
Proszę Państwa, chciałbym zaprosić Państwa, ale też prosić o rozpropagowanie maksymalnie tutaj na pierwszym piętrze w Urzędzie Miejskim Biblioteki. Nasze miejskie numer 1 i 2 umieściły półkę z książkami do wypożyczenia w ramach akcji Uwolnij Książkę, akcja bookcrossingowa. Można przynieść swoją książkę i jeden za jeden sobie wypożyczyć. Widziałem, sam byłem zdziwiony, jak dobre i jak ciekawe książki są na tej półce. Myślę, że inicjatywa ciekawa, a biorąca się tak naprawdę mająca początek na jednej z komisji kilka miesięcy temu. Także zachęcam do tego.
Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze chwilkę poczekać z tymi książkami. Zaraz przejdźmy do ostatniego punktu, bo nie widzę więcej pytań. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji z dnia 17 listopada. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do tego protokołu? Nie widzę. W takim razie podaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Jednogłośnie. Szanowni Państwo, tym samym wyczerpaliśmy porządek dzisiejszych obrad. Dziękuję bardzo.